Zapraszam Was, siostry, bracia, do jednego wiersza pochodzącego z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Rozdział czwarty, pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty, wiersz siódmy. Tak naprawdę chodzi o jedno z trzech pytań, które tu Paweł stawia, ale przeczytajmy od szóstego do siódmego, żeby nie wyrywać z kontekstu. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż cię wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Amen. Pobłogosław nas Ojcze, gdy będziemy dzisiaj słuchać. Przyszliśmy na to miejsce, aby Ciebie wielbić, przyszliśmy, aby dziękować, przyszliśmy, aby się modlić, ale przyszliśmy także, by słuchać. I prosimy Ciebie, nasze serca nastaw na słuchanie i mów do nas. Mów, Panie, bo oto jestem. Mów do naszych serc. Docieraj do naszej głębi, aby ją przemienić i uczynić na obraz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Siostry, bracia, jest taki obyczaj starodawny, bardzo stary obyczaj w tym zborze, że za święto dziękczynienia odpowiada młodzież. Nie wiem, czy młodzież jeszcze pamięta, że miała kiedyś odpowiedzialność za święto dziękczynienia. I ta młodzież dzisiaj nam przygotowała przeróżne fajne rzeczy. Jeszcze tego nie widzimy, ale myślę, że jeszcze zobaczymy. Ponieważ święto dziękczynienia to święto młodości. Nie wiem, czy się zgodzicie. Święto młodości. Jeśli jesteś młody, jeśli dziękujesz, to jesteś młodym człowiekiem. Tak? Jeśli dziękujesz, jeśli zauważasz. Jeśli nie dziękujesz, to jesteś stary wapno. I nie wiem, czy to... Nie, nie. To nie do ciebie, Jacuś. Za to wyrażenie stare wapno przepraszam wszystkich młodych. Chciałbym, żebyśmy mieli taką postawę. Nie wiem, czy się zgadzacie, siostry, bracia. Bo postawa dziękczynienia jest oznaką życia. Jest oznaką zdrowia. Jest oznaką tego, że człowiek umie popatrzeć się na świat takim, jak on jest. I nie wymyśla, i nie kombinuje, i nie przypisuje sobie rzeczy, które jemu się nie należą. Dzisiejszy tekst, który znajduje się tutaj na tej szarfie, nic nie mam, czego bym nie otrzymał, jest takim pretekstem do tego, żeby kilka takich luźnych myśli sobie na ten temat przyswoić. Zacznę od tego, żeby powiedzieć, że ja sam jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że dzisiaj mogę być wśród Was, bo tydzień temu nie mogłem. Chcę powiedzieć, że człowiek się bardzo tęskni, jak nie może być. Bardzo się tęskni i bardzo jakby odkrywam to, jaką wartość macie dla mnie. Ostatni czas spędzam dość intensywnie na pewnej pracy, która jakby nie patrzeć wiąże się z tym listem. Właśnie z tym listem i jestem za to wdzięczny, bo kiedy myślałem o tym, czym się podzielić, myślałem o tym już od kilku dni. To chodzi za człowiekiem, niestety. Dobrze, całe szczęście. Chodzi za człowiekiem takie pytanie, Panie, co chcesz, żebym powiedział? To pojawił się ten tekst piosenki, pomyślałem sobie, jest to słowo w Biblii, ale nie pamiętam gdzie. Taki jestem pastor. Nie pamiętam gdzie. Pamiętam, gdzie jest piosenka, a nie pamiętam, gdzie to słowo. Wstyd. Ale jak tylko sobie tak jakoś się zastanowiłem, to mi przyszło, że to jest przecież list do Koryntian 4:7. I ten tekst mówi tak prosto i tak jakby czytelnie, tak pięknie. Mówi tak. Co masz, człowieku? Konkretnie możesz postawić swoje imię. Zrób to teraz. Co masz? Haniu, Reniu, Wojtku, Stasiu. Co masz? Czego byś nie otrzymał? A jeśli wszystko, co masz, otrzymałeś, to czemu udajesz, że nie masz? Albo że udajesz, że nie masz? Albo udajesz, że to wszystko nie jest darem? Tylko twoją zasługą, twoją własnością i traktujesz to jak własność intelektualną swoją, jakąkolwiek inną własność. Ten tekst siedzi w pewnym kontekście, który mi się strasznie podoba, bo odkrywając ten list, myślę sobie, odkrywam coś, co dla mnie jest bardzo ważne. Czytając ten list i zajmując się nim teraz trochę bardziej zawodowo z innej perspektywy, muszę powiedzieć tak, ten zbór koryncki kocham jak ten fromborski. Myślę, że może bardziej fromborski niż koryński, ale powiem tak, koryński bardzo kocham. Kocham, bo jest bardzo ludzki, bo jest normalny. Bo jest taki normalny w tym sensie, nie oszukuje, nie udaje, wiecie. Niektóre zbory wydają się fajne, gdy patrzymy się na nie troszkę, czy kościoły, troszkę z takiej perspektywy odległości, tak? Gdy przychodzimy, tam jest wszystko ładnie, tam wszystko ładnie wygląda, tam jest ładna oprawa, tam jest ładny pastor, tam jest ładna grupa muzyczna, tam wszystko jest ładne. Ale gdy wejdziemy i posiedzimy, trochę okaże się, że ta ładność jest często takim lukrem, przykrywką tego, że ludzie potrafią jakoś tak nie mieć ze sobą żadnych relacji, tak? Przychodzą i wychodzą. Wchodzą do kościoła, coś wykonują i idą. Nie mają ze sobą relacji. A kościół, który nie ma ze sobą relacji, jest tak naprawdę martwym czymś. Martwym ceremoniałem. Jeśli ktoś ogranicza swoje chrześcijaństwo wyłącznie do tego, żeby przyjść w niedzielę, przyjść w czwartek, odbębnić, powiedzieć, uklęknąć, zaśpiewać i wyjść, to powiem ci szczerze, marnujesz czas. Mógłbyś go spędzić lepiej w zupełnie innych okolicznościach. Jeśli na pewno jest tak, że Panu Bogu, wbrew temu co myślisz, żadnej przysługi nie czynisz, a sobie wyłącznie krzywdę. Może też zabierasz czas rodzinie, żonie, dzieciom. Siedź lepiej w domu i zajmuj się innymi rzeczami, niż miałbyś tutaj przyjść do tego czy innego zboru, żeby coś odbębnić. Bo jeśli nie wejdziemy w relacje między sobą, to nasze chrześcijaństwo ma wymiar wyłącznie niedzielnego chrześcijaństwa i tak naprawdę nikomu nie przynosi pożytku, a prędzej czy później sami sobie to uświadomimy i powiemy, po co mi takie chrześcijaństwo, tak? Po co mi takie chrześcijaństwo? To po prostu bez sensu. Odkrywam w Koryncie to, że ci ludzie żyli. Żyli ze sobą. I to, że żyli, to jeszcze pół biedy. Oni siebie nawzajem lubili i strasznie nie lubili. Bo tylko wtedy, gdy jest prawdziwa społeczność, gdy jest prawdziwa relacja, do pewnych ludzi nabieramy głębokich i fajnych postaw, kochamy ich, ale pewni ludzie nas drażnią. Gdy jest takie niedzielne chrześcijaństwo, nikt nas nie drażni, tak? Nikogo nie lubimy, nikogo nie lubimy. O, przychodzę, odbębniam, idę i koniec. Ale gdy wchodzę w prawdziwą relację, niektórzy ludzie mnie fascynują, inni mnie denerwują, drażnią. Możemy myśleć sobie, Kościół jest miejscem, gdzie wszyscy powinni mnie fascynować, gdzie ja wszystkich powinienem fascynować, ale oczywiście takie myślenie to głupota jest. Ponieważ wchodząc w relacje z ludźmi różnymi, część z tych ludzi będzie mi bardzo miłymi, sympatycznymi, opowiadającymi, część będzie drażniącymi. Która część jest ważniejsza? Wydaje się, że ważniejsza to są ci, którzy są fajni. Ale to są takie, jak, takie gładkie kamienie, wiesz? One nic ci już nie pomogą. A gdy ktoś jest trochę twardszy i powie ci coś niemiłego, ty możesz się obruszyć, powiedzieć w kościele takie słowa albo takie rzeczy, ale właśnie to właśnie to uczy nas. Cierpliwości, pokory, pokazuje, że nie jesteśmy pępkiem świata, pokazuje nam miejsce w szeregu, nie jesteś znowu taki ładny, nie jesteś znowu taka fajna, nie jesteś znowu nie wiadomo kim. Ot, jesteś po prostu jednym z tych, którzy no, należą do tej społeczności, niczym się nie wyróżniając. Jeśli nagle to do mnie dociera, jeśli nagle zaczyna mnie to boleć, uwierać, to jest miejsce, w którym zaczyna się dziać coś pięknego. Więc chcę powiedzieć, ten zbór jest fantastyczny, bardzo mi się podoba, mówię o koryńskim właśnie dlatego, absolutnie dlatego, że tam są piękne rzeczy i tam jest taka pełzająca, nieustanna i taka, bym powiedział, wręcz permanentna jakaś nie wiem, niechęć jednej części do drugiej. Tam niektórzy ludzie bardzo jakby nie lubili drugich. Ten zbór jest przykładem. Możemy powiedzieć, czy jest coś pozytywnego w tym? Jest. Nie ma nic pozytywnego w tym, że ludzie się nie lubią. Nie ma. Ale jest dużo pozytywnego w tym, że taki zbór, który zakładał Paweł i był młodym, takim wiecie, gorącym, dopiero co utworzonym zborem, był także miejscem, gdzie ludziom się po prostu nie wszystkim wszystko podobało. To znaczy, jest dla nas nadzieja, tak? To znaczy, że jeśli nie wszystko ci się podoba, nie wszystko jest tak, jak powinno być, to nie jest tak, że wiesz, kiedyś, jak Paweł założył, to się ludzie kochali, to ludzie byli naprawdę fajni, a dzisiaj to już nie te zbory, to już nie te czasy, to już nie to chrześcijaństwo, to już nie ten Kościół. Chcę powiedzieć tak, Kościół pozostał taki, jaki jest. Z tymi wszystkimi trudnościami, kłopotami, animozjami. I marzenie o Kościele, który byłby idealny, może nam spowodować taki prosty problem, że prędzej czy później się będziemy musieli czuć rozczarowani. To jest pierwsza taka refleksja, którą mam w związku z tym tekstem, bo Paweł w tym tekście mówi tak, niektórzy mówią, ten jest lepszym nauczycielem, tamten jest lepszym nauczycielem, lepszym pastorem, lepszym bratem, lepszą siostrą, fajniejszym. I Paweł mówi tak, ludzie, o co chodzi? W ogóle nie rozumiecie jakby przesłania. Jeśli patrzycie się na mnie i na Apollosa, to wiedzcie, że ani ja nie jestem lepszy od Apollosa, ani Apollos ode mnie. Jesteśmy tu podarowani przez Pana Boga tej społeczności, każdy do czegoś. I jest tak, że możemy kogoś lepiej trawić, kogoś gorzej, ale musimy akceptować i kochać obu, tak? I tego, który mi się bardziej podoba, i tego, który nie jest w moim guście, w moim typie. Takie jest przesłanie Kościoła. Tego uczy Kościół, tego uczył Święty Paweł. I jeszcze jednej rzeczy, która jest tutaj mocno podkreślona, a mianowicie tego, że najgorszą rzeczą, jaka się przytrafiła Koryntianom i która może się przytrafić Tobie i mnie, najgorszą, jest pycha. Jak powiada Święte Pismo, pycha idzie przed upadkiem. Pycha jest poczuciem takiej niezależności i własnej wielkości, tak? Pycha jest oznaką choroby duszy, tak? Pycha jest oznaką, że nie wszystko ze mną jest w porządku. Rzadko kto z nas choruje na pychę, tak? Wszyscy chorujemy na skromność. Wszyscy jesteśmy bardzo pokorni i jesteśmy z tego strasznie dumni. Niestety, wypisz, wymaluj, ja coś mówię. Wszyscy bardzo pokorni i strasznie dumni z tego, że jesteśmy tacy pokorni. Gdzie ja pycha? Gdzie ja? We mnie nie ma żadnej pychy. Oj, chcę powiedzieć, niech by tak było. Niech by tak było, że nic takiego nie odkrywasz. Jest takie ważne zdanie, które w naszej kulturze polskiej wypowiedziane przez klasyka, którego tutaj może z tytułu nie przywołam, ale ci, którzy klasykę znają i kochają wielkich poetów, powiedział tak. Młody chłopak do młodego chłopaka. W życiu trzeba odpowiedzieć sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co chcesz w życiu robić, a potem to robić? Bardzo mądra treść, bardzo mądry film. W życiu trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz w życiu robić? Kim chcesz być? Co byś chciał zrobić? My, mówiąc tutaj, tak patrzę na Bogusię. My, starzy Bogusiu, my raczej już nie możemy tak myśleć w kategoriach, co ja bym chciał w życiu robić, tak? Bo my już właściwie, cóż. Aha. Natomiast młodzi ludzie, do których tutaj kieruję to słowo, bo idą na studia, to pytanie, ale nie, to ono jest do wszystkich. To pytanie musi w nas być. Może inaczej. Zadajmy je tak. Co byś chciał robić w Kościele? Nie chodzi o ten zbór. Co byś chciał robić w Kościele Jezusa Chrystusa? Co byś chciał robić? Kim byś chciał być? Co ci najbardziej imponuje? Co jest dla ciebie najważniejsze? I to rób po prostu. Tak można by powiedzieć wprost. Tutaj jest jakby rezygnujemy z pychy, tak? Bo pycha mówi nam, a ja się do tego nie nadaję, a ja tego nie umiem, a inni robią to lepiej, a dlaczego ja, a dlaczego to? Po prostu wiesz co, odsuń to wszystko, bo to pycha jest. Odsuń to wszystko i pomyśl sobie tak, co bym chciał robić? Co bym chciał robić w Kościele? Może wszystko, co bym chciał robić, to z Jacusiem grać na gitarze na przykład. To graj. Może wszystko, co bym chciał robić, to pięknie przygotować to miejsce. Może wszystko, co bym chciał robić, to, żeby Bóg mnie do czegoś konkretnego użył. Ja wiem, co bym chciał. Jeśli człowiek nie wie, czego chce, zwróćmy uwagę, jeśli nie wiesz, czego chcesz w życiu, nie wiesz, czego chcesz od Pana Boga, nie wiesz, czego chcesz w Kościele, nie wiesz, po co właśnie to wszystko, to wiedz, że nic nie osiągniesz. Bo żeby osiągnąć, trzeba wiedzieć, co chcę, tak? Bo może całe moje życie polegać na tym, że będę przychodził do kościoła, będę przychodził, jest niedziela, jest 10:10, przychodzę do kościoła, bo taka jest pora, taki zwyczaj, tak? Ale po co przychodzę? Co ja tu chcę właściwie zrobić? Aha, chcę przyjść, usiąść, zaśpiewać, posłuchać, wyjść, pomodlić się, pogadać. I to jest cel? Co chcesz w życiu robić? Co chcesz robić ze swoim chrześcijańskim życiem? To nie jest kwestia tego, kto ci da coś do zrobienia, tylko pytania, czy ty wiesz, co ty chcesz? Zadaj sobie to pytanie, czy ja wiem, po co ja tu jestem, po co ja jestem w Kościele, po co ja żyję z Chrystusem, czy ja wiem, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Jeśli nie wiem, to może być tak, że się nie rozwijam. Jest stagnacja. Czy stagnacja może nas zadowolić? Wielu z nas ma takie przejście w swoim życiu, że było już kiedyś gdzieś, może w jakiejś społeczności, może w jakimś kościele. Odpowiedz sobie na pytanie, czemu w nim dzisiaj nie jesteś? Jest tylko jedna odpowiedź. Myślę, że wspólna dla wszystkich. Dlatego, że nie odkryłeś tam życia. Dlatego, że nie żyłeś. Dlatego, że stwierdziłeś, że to jest coś martwego, coś, z czego, co musisz opuścić. Tak? Ja nie krytykuję tu żadnego kościoła, bo to może dotyczyć każdej wspólnoty. Odkrywam, że jest pusta, że nic mi nie daje, że chodzenie do niej jest kompletnie pozbawione sensu. Odkryłeś to i w pewnym momencie stanął Bóg na twojej drodze i ta światłość, o której mówiła Czesia, i ten głos, o którym mówiła Bogusia, i te inne wydarzenia spowodowały, że poszedłeś w inną stronę. Poszedłeś za Bogiem, ale wiesz, grozi tobie, grozi mi, że znowu stracimy cel i w pewnym momencie odkryjemy, że jest tylko pustka, bo nie wiem po co, bo nie wiem czemu. Dzisiaj zebraliśmy się, siostry, bracia, aby sobie przypomnieć, czemu tu jesteśmy, czemu się schodzimy, czemu się zbieramy, czemu się gromadzimy. Nie dlatego, że jest niedziela i że jest godzina 10:10. Nie dlatego, że jest tylko święto. Nie dlatego, że są fajni ludzie lub fajne inne rzeczy. Nie dlatego. Zbieramy się dzisiaj dlatego, że odkryliśmy cel. Wiem, po co żyję. Wiem, po co jestem. Jest ktoś, kto nadał mojemu życiu sens. Ktoś, kto spowodował, że żyłem kompletnie jakoś w chaosie, w pustce, w ciemności, w czerni, jakimś takim zupełnie pozbawionym życia i nagle w pewnym momencie pojawiło się to światło, pojawił się głos, pojawił się ktoś, kto mnie przekonał, że mnie kocha. Ja za nim poszedłem, ale grozi mi, że zapomnę. Dzisiaj przyszliśmy, aby sobie przypomnieć, czemu jesteśmy uczniami Chrystusa. Przypominamy sobie, czemu jesteśmy, ale przypominamy sobie także, co to znaczy. Kiedyś pewien człowiek został poproszony na środek i miał jubileusz, jakieś 30-lecie pracy artystycznej. Wiecie, z tej okazji ludziom się mówi takie mowy, jakie słyszymy później na pogrzebie. Naprawdę to był wspaniały człowiek, tylko że jeszcze w czasie teraźniejszym. Wspaniały człowiek, naprawdę cudowne rzeczy robił, cudowne. I człowiek tak słucha, każdy z was lubi takie gadki na swój temat, nie? Kiedy was wyciągają na środek i mówią, jaki to wspaniały człowiek, naprawdę cudowny. Każdy z nas lubi?
Nie.
Nikt nas nie lubi. Chcielibyśmy się schować i powiedzieć, weź, przestań, w ogóle nie gadaj o tym, tak? To nic takiego. Ale nieraz bywam, że nas wyciągną i każą nam słuchać tej mowy pogrzebowej na naszą cześć, prawda? I ta mowa mówi o tym, jaki jesteśmy cudowni. I nieraz bywa tak, że to zupełnie nie przystaje, prawda? Ale nieraz przystaje. Do tego człowieka to absolutnie przystawało, wybitny. Kiedy dostał mikrofon z powrotem, żeby móc podziękować, powiedział takie zdanie. Zabierzcie mi wszystko to, co otrzymałem od innych, a będę miał niewiele lub nic. Zabierzcie mi wszystko to, co dostałem od innych. A okaże się, że nie mam niczego, że nie ma we mnie niczego fajnego. Ponieważ to, kim jestem, napisał kiedyś Szymon, może powtarzając, jestem tym, kim jestem dzięki tym, którzy mnie uczynili, dzięki innym. Jestem tym, kim jestem dzięki innym. Możemy powiedzieć tak, święty Paweł, masz rację. Nie ma niczego, czego bym nie otrzymał. Otrzymałem życie, otrzymałem rodziców, miłość, mówię o swoim życiu. Wykształcenie, otrzymałem wspaniałą rodzinę, cudownych braci, na nic sobie, siostry nie ma, na nic sobie nie zapracowałem, nic. Po prostu od na dzień dobry. Otrzymałem pewien zespół genów, pewne uzdolnienia, nie z mojej winy, nie na moje zasługi. Chcę powiedzieć, odkrywanie tego, że wszystko, co mam, jest darem, jest czymś, co wywoła w nas ostatecznie zdrowy odruch dziękczynienia, bo uświadamiam sobie, że autentycznie nie ma we mnie niczego takiego, co mógłbym określić to moje. I jest tego pewien wniosek. Bo jeśli nie ma niczego, co mógłbym określić jako to moje, to znaczy wszystko od innych dostałem. Najwięcej dostałem od Pana Boga. A wiecie, jak gwiazdy dostają Oscary, bo mówią, najpierw chciałbym serdecznie podziękować Panu Bogu, mamie, tacie, Panu Bogu, reżyserowi temu świątu. Najpierw bym chciał podziękować. Bardzo dobrze. To jest właściwa postawa. Nie krytykuję tego. Chcę tylko powiedzieć tak. Prawdziwa, realna i przekładająca się na moje życie postawa polega na uświadamianiu sobie każdego dnia, że wszystko, co mam, i to, kim jestem, i to, gdzie jestem, mam tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Ale oczywiście mówimy tylko i wyłącznie, ale mamy na myśli także i to, co Pan Bóg później stwarza. Różne okoliczności, które powodują, że coś, co wyglądało fatalnie, dzisiaj okazuje się błogosławieństwem. Coś, co mi się wydawało dzisiaj wtedy koszmarem, dzisiaj jest łaską. Usłyszeliśmy dzisiaj dwa świadectwa. Bardzo piękne, poza wszystkimi innymi, bardzo pięknymi, za które serdecznie dziękuję. Także takie wstrząsające, które mogły nie wybrzmieć, tak, bo no, siostry nie chciały zwrócić uwagę. Bogusia jest między nami dlatego, że kiedyś ciężko zachorowała. Jest dlatego, że zachorowała. To był dramat. Coś się działo z jej serduszkiem, coś było nie tak, coś było nie w porządku. Ale właśnie wtedy pojawił się głos, który nie tylko ją podniósł na duchu, uzdrowił i spowodował, że coś się zmieniło, ale powoduje, że dzisiaj jest tak sympatyczną, fajną dziewczyną, tak? Była zakompleksioną, młodą matką, żyjącą zupełnie w innym miejscu, nie w swoim Koszalinie, w takiej sytuacji, której nikt z nas by nie pozazdrościł. Dzisiaj jest fantastyczną kobietą. Obok siedzi Grażynka, zwana Bożenką, która jest tutaj dzięki temu, że jest z nami, z Mikołajem. Mikołaj, ty jesteś darem. Jesteś darem. To, że żyjesz, jest cudem. Postawiono już dawno na tobie, jak się urodziłeś, krzyżyk i powiedziano, nic z tego nie będzie. Żyjesz, Mikołaj. Żyjesz dzięki łasce, ponieważ twoja mama, tata, każdy inaczej, ale nie chcieli pogodzić się za żadnymi deklaracjami lekarzy i szukali pomocy, kiedy zabrakło u ludzi, szukali jej u Boga. I dzięki temu poszukiwaniu są dzisiaj tutaj i ty z nami. I to jest cud. Każdy z nas jest taką historią. Nieraz to, co wydaje się fatalne i straszne, jest tak naprawdę powodem, dla którego stajemy i myślimy sobie, dziękuję Ci, Panie Boże, za to straszne doświadczenie, dzięki któremu okazało się, że coś się zmieniło na lepiej. Coś we mnie pękło. Coś stało się dobrego. Jak trudno jest powiedzieć tak naprawdę, kiedy coś dzieje się dobrego. Po ludzku. Gdy nagle okazuje się, że to, co wygląda fatalnie, służy najlepiej mojemu rozwojowi. A to, co wygląda tak dobrze, na przykład, gdyby ktoś z nas wygrał 3 miliony złotych, 15 milionów, 30 milionów złotych, myślimy sobie, takie dobro by było. Ja bym tyle dał na zbór. Tyle pomagał ludziom. Myślimy w ten sposób i myślę, że każdy z nas szczerze by to zrobił. Co nie? To takie, trzymam was za słowo. Jak wygrać? No właśnie, gramy w to telotka. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy wtedy by nam nie odbiło, tak? Chcemy powiedzieć tak. Dzisiaj stoimy tutaj po to, aby podziękować Panu Bogu za to, że sami rozpoznajemy, dał nam taką zdolność. On otworzył nasze oczy, to On otworzył nasze uszy, to On otworzył nasze serce, to nie my. Bo żeby powiedzieć, Panie Boże, wszystko co mam jest darem, to naprawdę Słowo Wam daje, do tego trzeba zacząć po prostu używać rozumu. Zacząć używać serca. Zacząć używać oczu. Zacząć używać uszu. Żeby móc zobaczyć, że całe moje życie, wszystko to co mam, to co mnie otacza, jest jednym wielkim darem. Żeby zacząć dostrzegać moje życie jak jeden wielki dar. A jeśli ja wszystko, co mam, otrzymałem, to czemu mam traktować innych w taki sposób, że a to jest moje, prawda? Jeśli ja uświadamiam sobie, że wszystko, co mam, jest darem, ja jestem gotów się tym dzielić. Jestem gotów się tym dzielić, wiedząc, że nic nie mam, czego bym nie otrzymał. A z drugiej strony wszystko, czego potrzebuję, otrzymuję na czas. Żyjemy w dziwnym świecie. Jeśli masz lodówkę, można pomachać, kto ma lodówkę w domu. Kto ma lodówkę? Jeśli masz lodówkę, bo się zepsuła, a w tej lodówce masz jedzenie, nie tylko światełko się pali, ale jest tam coś. Jeśli masz lodówkę, a w niej jedzenie, jeśli masz chlebak, tak to się nazywa, taki, i tam masz chleb, jeśli wrócisz do domu i tam będziesz miał obiad, albo będziesz miał, albo go zaraz zrobisz z tego, co tam jest, to chcę Ci powiedzieć, że należysz do 1/4 części ludzi na tym świecie. 75% ludzi nie ma tak dobrze jak Ty. 75% ludzi. Należysz do 1/4 części, która wróci do domu i ma co jeść. 75% ludzi na tej planecie nie ma takiej możliwości. Jeżeli masz przy sobie kilka złotych, niewiele, kilka złotych w kieszeni i nie, no, jeśli masz oczywiście konto w banku. Jeśli masz, no konto w banku mamy dzisiaj już w większości, bo emerytury, renty i płace wpływają na konto, więc wszyscy mamy konta w banku. Ale tak naprawdę, jeśli masz na tym koncie kilka złotych, wiesz, należysz do 8% ludzi na świecie, którzy mają pieniądze i mogą myśleć sobie, że jutro jakoś przeżyje. Ponieważ 92% ludzi na świecie nie ma ani złotówki przy sobie, ani w banku, ani w niczym, ani widoku, co będą jutro mieli. 92%. Jeżeli obudziłeś się rano i nic cię nie strzyka, nic cię nie boli, znaczy, że umarłeś. Albo jeśli okazało się, że się nic nie boli, nie strzyka i tak dalej i nie umarłeś i idziesz do kościoła, znaczy, że jesteś zdrowy. No nikt z nas nie jest zdrowy, prawda? Każdego coś tam strzyka, każdego coś boli, każdy z nas mówi, no tak dobrze wyglądam, ale tak naprawdę to jestem ciężko chory. Chcę powiedzieć, jeśli przyszedłeś dzisiaj do zboru i nie czujesz się fatalnie, nie jest tam domu różowo, tak? Coś cię tam pobolewa, ale to tylko znak, że żyjesz, tak? Jeśli przyszedłeś do zboru i czujesz się dobrze, to chcę powiedzieć tak, należysz do wąskiego grona ludzi, którzy są zdrowi. Idź do szpitala i zobacz, jak wielu ludzi siedzi w kolejkach i czeka. Jak wielu ludzi dzisiaj na świecie nie ma podstawowych rzeczy, które pozwalają, żeby mogli być uratowani z najprostszych chorób. A ty czujesz się dobrze. Jeżeli nie jesteś prześladowany z powodu wiary, z powodu koloru skóry, z powodu swoich przekonań, czy to religijnych, czy politycznych, jeżeli nie jesteś poddany torturom, nie jesteś wysiedlony, nie musiałeś uciekać z powodu wojny, to należysz do 2% ludzi, ponieważ pozostali mają ustawiczne zagrożenie życia. Konflikty zbrojne, nieszczęścia, tortury, gwałty. Ty nie. Gdy przyglądamy się tym wszystkim rzeczom i więcej, bo moglibyśmy tutaj powiedzieć również i o takiej prostej rzeczy. Masz Biblię? Możesz ją otworzyć i czytać? Należysz do połowy ludzkości, która ma zdolność czytania i pisania, ponieważ druga połowa nie umie czytać i pisać, ponieważ nikt o to nie zadbał. Gdy się na to wszystko popatrzysz, że mimo, że nie jesteś bogaty, mimo, że nie masz konta w banku, ale że wrócisz do domu i będziesz miał co zjeść, że wrócisz do domu i będziesz miał kochającą rodzinę, że wrócisz do domu i nikt nie będzie cię prześladował z powodu twojego wyznania w taki sposób, że będziesz musiał zabierać graty i uciekać szybko i nocować gdzieś pod mostem, jeżeli wrócisz do domu i będziesz dalej się dobrze czuł, jeżeli wrócisz do domu i weźmiesz, otworzysz Biblię, to wiedz, że należysz do wąskiego grona ludzi, którzy mogą powiedzieć o sobie, że mają podstawowe rzeczy. Jeżeli w tej sytuacji nie umiem podziękować Panu Bogu, to znaczy, że jestem kompletnie niewdzięcznikiem, tak? Bo powiem wam szczerze, że więcej dziękują ci, którzy właśnie nie mają. Gdy dostaną odrobinę kromkę chleba, gdy dostaną szklankę wody, gdy ktoś okaże im miłość, gdy ktoś da im kilka złotych, gdy ktoś pomoże, potrafią być wdzięczni, a my myślimy, że nam się wszystko należy. Nie wiem, kto nam zrobił tę krzywdę. Może komunizm. Ja jestem zdania, że komunizm. Możliwe, że to komunizm spowodował, że żyjemy w świecie, w którym nam się wydaje, my tu w Polsce, nam się wydaje, że wszystko nam się należy. Wszystko nam się należy. Państwo musi zadbać o wszystko, musi zadbać o to, o owo. I możliwe, że tak jest. Powinno. Znamy państwa, które o to dbają. Ale wiemy, że tak naprawdę można mieć pretensje do wszystkiego i do wszystkich, ale często oznacza to, że chcę zepchnąć z siebie odpowiedzialność i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest moja odpowiedzialność za moje życie, tak? Jaka jest moja odpowiedzialność? Po prostu odpowiedz sobie na to pytanie, co chcę w życiu, pomyśl, co chcesz w życiu robić, co chcesz w życiu robić, kim chcesz być, czym się chcesz zajmować i to robić, powiedział bohater tego filmu, którego nie wymienię. Pomyśl sobie, co chcesz w kościele robić, co chcesz robić w chrześcijaństwie, co chcesz robić dla Chrystusa i przestań marzyć, w tym sensie żyć sobie tylko w ten sposób, a fajnie by było, gdybym mógł pojechać na misję do Nigerii i oddać życie za Chrystusa albo pomagać misjonarzom, tylko po prostu zacząć to robić. Ponieważ jest to w Twoich rękach, ponieważ jest to w Twojej gestii. Ponieważ to, że takie pragnienia Ci się rodzą w sercu, jest znakiem tego, że Bóg Ci coś wkłada. Ale także da Ci wszystko to, co jest Ci potrzebne do życia i do pobożności. Siostry i bracia, rozpoznać siebie jako osobę, która jest uboga, która sama z siebie nic nie posiada, która zauważa, że wszystko, co mam, kim jestem, jest darem, jest łaską, jest dobrem. Oczywiście to oznacza, że zauważam, że jestem chrześcijaninem, bo to chrześcijanin może zobaczyć. Ale myślę jeszcze w ten sposób. Rozpoznać, że jestem człowiekiem, który może mówić o sobie, że tak naprawdę jestem nikim. A w Chrystusie jestem bogaty, a w Chrystusie jestem kimś, a w Chrystusie jestem szczęśliwy, a w Chrystusie mogę wszystko, chociaż sam z siebie jestem prochem, pyłem, niczym, a w Nim jestem wszystkim, wszystkim i wszystko mogę. Rozpoznawanie tego prowadzi mnie do wdzięczności, ale jeszcze do czegoś. Ta wdzięczność, jak powiedziała dzisiaj na początku Kasia, to nie jest tylko słowo dziękuję. Powiedziała czynić dzięki. Czynić dzięki. To jest działanie. Kościół, który przychodzi na nabożeństwo, gromadzi się i się modli i pięknie śpiewa i ładnie wszystko się toczy, ale nie tworzy relacji, jest martwy. Ale chrześcijanin, który tylko przychodzi w niedzielę i mówi chwała Bogu i modli się ładnie, ale potem idzie i nie czyni dzięki, jest tak naprawdę pusty. Dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak, czy ja uświadamiam sobie, że jestem człowiekiem, który wszystko, co ma, ma wyłącznie z łaski. Że wszystko, co ma, nie jest z moich własnych zdolności, z moich własnych mocy przerobowych, z mojej własnej pracy ciężkiej, mozołu, tylko wszystko jest darem. Jeżeli sobie to uświadamiam, siostry, bracia, to uświadamiam sobie jeszcze to, że ja sam jestem darem. Zostałem obdarowany przez Boga tysiącem rzeczy, wspaniałymi ludźmi, kochającymi, otaczającymi opieką, dobrze myślącymi, modlącymi się, wspierającymi w różnych sytuacjach. Za to Bogu dzięki. A w jaki sposób ja odwdzięczam się? Łatwo jest pomyśleć sobie, że skoro mnie tak wszyscy kochają, to znaczy, że jestem wart tego. To znaczy, że może ja jestem lepszy. Jak łatwo nam wpaść w taki samozachwyt. Widocznie zasłużyłem. Nie, nie zasłużyłeś. Paweł to mówi. Kim jesteś? Co sobie myślisz? Jeśli zaczynasz kombinować w ten sposób, to wiedz, to jest pycha. Nie, nie, nie zasłużyłeś sobie. Widzimy ludzi, którzy są gwiazdami, idolami, którzy się chwali, pokazuje jako wspaniałych ludzi. Widzimy i to, że są ładni i ich kompletną degrengoladę, która powoduje, że kiedy się odezwą albo pokażą, to człowiekowi się słabo robi. Tak? To są ci, którzy są gwiazdami. W show biznesie, w telewizji, w sporcie, wszędzie. W chrześcijaństwie też tak jest? W chrześcijaństwie też tak jest. Każdy z nas może stać się w taką gwiazdeczką, która pomyśli o sobie, że świecę własnym światłem. Że jestem tak jak elektrownia atomowa, która zdolna jest wytworzyć prąd i napełnić energią wszystkich ludzi. Ten tekst pokazuje ci, nie jesteś gwiazdeczką. Nie dajesz prądu sam z siebie, nie wywołujesz energii. Wszystko, co masz, jest tylko twoje o tyle, o ile to odbierasz, przyjmujesz, zaczynasz używać. Ponieważ nie jesteś gwiazdą, jesteś zwyczajnie planetą. Normalnie zwykłym kawałkiem materii we wszechświecie, który nagle został otoczony miłością i cudownie ubrany w taki blask, że wszyscy mówią wow, ale koniec jest taki, że niektórzy mieszają z gwiazdami i myślą sobie, że to taki blask, to ja muszę świecić. Musimy uświadomić sobie, że chrześcijaństwo wprowadza nas na równe nogi, pokazuje nam, kim jesteśmy. Tak naprawdę jestem prochem, jestem pyłem, jestem niczym. Nic nie mam z siebie takiego, żeby kogokolwiek, ktokolwiek mógł zawiesić na mnie oko i powiedzieć fajnie. Wszystko, co mam, jest łaską. Rozpoznaję to, widzę to, ale chcę, żeby to nie skończyło się na tym. Bo mogę przyjść do kościoła i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za ten piękny dzień, za to piękne święto, za to, że mam tak wiele cudnych rzeczy, tak wiele darów, mam co jeść, mam zdrowie, mam ręce, mam nogi, mam oczy, mam uszy, mam serce, mam wszystko, co potrzebuję, dziękuję Ci i odwrócić się i wyjść. Bóg nas wzywa dzisiaj do tego, żebyś rozpoznał swój stan. Kim jesteś jako chrześcijanin, jako dar dla innych ludzi. O tyle jesteś bowiem bogaty, o ile innych ubogacasz sobą, swoim dobrem. Ktoś powiedział tak, trochę jest bez sensu zbierać całe życie pieniądze, żyjąc jak żebrak i oszczędzając, po to, żeby umierając, można było powiedzieć sobie, bogaty człowiek. Jaki jest sens żyć całe życie w taki sposób jak żebrak, żeby umrzeć jako bogacz? Jest taka historia, którą kończę to rozważanie. Znajduje się w Ewangelii Łukasza, a rozważałem ją z wami w 2010 roku w lipcu. Historia, która, to jest 12 rozdział od 13 wiersza, historia, która opowiada o pewnym człowieku, którego nazwałem wtedy biednym bogaczem. Biedny bogacz to człowiek, który ma w sobie wszystko to, co powinien mieć biznesmen. I to, co zostało w nam zaszczepione. Jest kreatywny, jest aktywny, jest przedsiębiorczy. Wymieniłem sobie tutaj setkę rzeczy. Człowiek przedsiębiorczy, sprawny, ciężka praca, zysk, podejmowanie ryzyka, nowe wyzwania, projekty modernistyczne, nowe technologie, wszystko tam w tej przypowieści możemy znaleźć w jakimś zakresie. I to wszystko jest dobre, prawda? Wszystko to jest dobre. Pomnażanie, rozwój. Dlaczego? Ponieważ człowiek został stworzony jako istota zdolna do kreacji. Zdolna. Za Panem Bogiem jesteś taki inteligentny. Po tatusiu. Za Panem Bogiem jesteś taki kreatywny. Po tacie. Za Panem Bogiem jesteś taki emocjonalny. Za Panem Bogiem jesteś taki przedsiębiorczy. Za Panem Bogiem. Bo On, popatrzcie, niczego nie stworzył na próżno. To nie są dekoracje. Wszystko, co jest, to nie plastik. Autentyk. Nie wiem, czy tak się mówi. Masz w sobie zadaną wolność do prowadzenia działalności. Masz w sobie inwencję. ta inwencja, bardzo Bogu dziękuję za to, że ten zbór jest miejscem, gdzie ta inwencja i kreacja mogą być jakby realizowane. To, że my przygotowujemy to miejsce na takie święto jak dzisiejsze, to, że ktoś o to zabiega, że ktoś chodzi z wokół tego, że ktoś zbiera te wszystkie ładne krzaczki, krzewy i to wszystko przygotowuje. Jaki jest naprawdę, jaka jest przyczyna? Tylko to, że lubimy piękno? Jaka jest przyczyna? Taka, że jest w nas potrzeba kreacji. I lubimy, bo mamy w sobie coś, co zostało nam dane przez Pana Boga i to coś nazywa się właśnie piękno, inwencja, zdolność do kreacji. Ale wiecie, ta przypowieść mówi o tym, że ten człowiek jest zgubiony. Pokazuje, że jest zgubiony z jednego powodu, ponieważ uwierzył w kłamstwo, które mu mówi, że to wszystko jest moje. Ja sobie teraz pobuduję nowe stodoły, ja sobie teraz buduję, bo ja będę wreszcie mógł. I tam nie ma miejsca na Pana Boga, nie ma miejsca na świadomość skąd, co i jak. Rozpoznajemy, że to, że nie widzę siebie jako daru, powoduje, że prędzej czy później zacznę postrzegać siebie jako gwiazdę. Albo jesteś darem, ubogim człowiekiem, któremu Bóg dał wszystko, co jest mu potrzebne, albo zaczynasz myśleć o sobie jako o człowieku, który sam potrafi o siebie zadbać, a wtedy wiesz, że koniec jest dokładnie taki, jak w tej przypowieści. Ta przypowieść tak ładnie powie na końcu. Ten człowiek powie tak. Mam wiele dóbr na wiele lat złożonych. Teraz mogę powiedzieć sobie. Odpocznij sobie, jedz sobie, pij sobie i wesel. I zdanie następne mówi głupcze. Co jest złego w odpoczynku, w jedzeniu, w piciu i weseleniu? Nic. Ale w sobie jest problem. Siostry, bracia, życzę wam dzisiaj z okazji tego święta, żeby Pan Bóg wyzwalał nas każdego z dnia z tego poczucia w sobie. Żeby Pan Bóg każdego z dnia pokazywał nam, że naprawdę ja jestem prochem, pyłem i glinianym naczyniem. A wszystko, co mam, jest Jego łaską, Jego darem, ale też wezwaniem, żebym nie zachował tego dla siebie, ale żebym się dzielił. Z braćmi, siostrami, nade wszystko zaś z ludźmi, którzy są potrzebujący. Ponieważ życie dla siebie i w sobie okazuje się życiem, które prowadzi do pustki, do tego, że człowiek umiera. Czy umarł w sensie fizycznym, czy umarł w sensie jakimkolwiek innym, pewne jest, że nie żyje. Dzisiaj chcemy powiedzieć Bogu dzięki za to, że życie odkrywamy nie w kumulowaniu, tylko w rozdawaniu. Nie w zbieraniu, tylko w chęci pomagania. Nie w życiu dla siebie, tylko w życiu dla innych. Tylko wtedy żyjemy. Inaczej jesteśmy po prostu tylko religijnymi ludźmi. Amen.